ubieramy rękawiczki. Kciuk mi wyszedł nie po tej stronie. A. I można przystąpić do tworzenia materiału reporterskiego. No.
Radio Zachód przedstawia. Tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem. Reportaż Cezarego Galka przygotowany na podstawie materiałów reporterskich dziennikarzy Radia Zachód. Poniedziałek, 30 marca 2020 roku. Uczniowie i nauczyciele zespołu szkół odzieżowych szyją maseczki dla pracowników Gorzowskiego Szpitala. Do lecznicy trafiło pierwszych kilkaset.
Anna Maciewicz, jestem dyrektorem zespołu szkół odzieżowych w Gorzowie Wielkopolskim. Nasi nauczyciele i uczniowie podjęli inicjatywę, która ma na celu przede wszystkim wspieranie naszego szpitala wojewódzkiego wielospecjalistycznego w tym trudnym okresie. No i to, co najlepiej potrafimy, to co umiemy, chcieliśmy w ten sposób pomóc. Mianowicie nauczyciele przedmiotów zawodowych, odzieżowych opracowali szablony maseczek, które są dostępne i na naszej stronie internetowej szkoły na Facebooku. Skrzyknęli tak naprawdę chętnych uczniów, ich rodziców, bo zaangażowali się w to nie tylko uczniowie, nasi nauczyciele, ale także ich rodzice. Są też osoby, które podjęły współpracę taką wolontariacką też z miasta.
Katarzyna Wojtowicz zajmuje się w tej chwili koordynacją pomocy, która napływa z zewnątrz do szpitala. W zeszłym tygodniu odebrałam pierwszą partię tak zwanych małpek uszytych z bawełny i w środku z włókniną filtracyjną. Trafiło już do nas, do autoklawu, gdzie są dezynfekowane w odpowiedni sposób i zostaną rozdzielone na potrzebujące oddziały. W momencie, kiedy jest ta epidemia, no to musimy się chronić i musimy chronić pacjentów jak najlepiej i dlatego tego bardzo dużo jest potrzebne.
Jak sytuacja podczas pandemii wygląda w Polsce, wszyscy dobrze wiemy. Ale Polacy za granicą funkcjonują zgodnie z miejscowymi regułami. O czym muszą wiedzieć i czego doświadczają?
Alicja z Gorzowa Wielkopolskiego, która na co dzień mieszka w Wielkiej Brytanii, mówi, że ograniczenia związane z koronawirusem są zbliżone do tych, które pojawiły się w Polsce.
Powiedziałabym, że wszystko bardzo opustoszało, bardzo mało jest wszędzie ludzi, bardzo mało jest ruchu, bardzo mało jeździ samochodów. Ja pracuję jako masażystka, spotykam się przez to z ludźmi. Tak samo Anglicy, jak i Polacy mają naprawdę bardzo różne podejście do całej sytuacji. Od absolutnej paniki, szczególnie osoby starsze, które od pierwszego w sumie dnia, kiedy pojawiły się wiadomości o wirusie, powiedziały, że one zostają w domu, odizolowują się, często nawet na okres 3 czy 4 miesięcy, do skrajnych poglądów z drugiej strony, takich, że nie możemy z tym nic zrobić, nie powinniśmy z tym nic robić, powinniśmy kontynuować żyć tak jak dawniej, ponieważ izolowanie się będzie miało bardzo duży wpływ na ekonomię.
O podobnych ograniczeniach mówi Aleksandra z Zielonej Góry, która na co dzień mieszka w Turcji.
Jeszcze w zeszłym tygodniu większość mieszkańców Stambułu nie stosowała się do akcji FDK, czyli zostań w domu. Szczególnie było widać na ulicach czy też w parkach grupki młodych ludzi oraz osoby starsze. Jednakże liczba zachorowań w Turcji bardzo szybko wzrasta. Aktualnie jest około 10 tysięcy zachorowań. Lekarze, dyrektorzy szpitali nawołują do zostania w domu. Co więcej, prowadzone są kampanie społeczne przez większość firm, by zostać, nie narażać swojego zdrowia. W ten weekend zostały pozamykane parki, a z przestrzeni publicznych pozabierane zostały ławki. Jadąc ulicą można zauważyć, że Turcy noszą maseczki, noszą rękawiczki. Co więcej, w sklepach spożywczych oraz w blokach wystawione są pojemniki z płynem dezynfekującym.
W Helsinkach sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Jak mówi pan Michał z Zielonej Góry, który od lat mieszka w Finlandii, koronawirus nie sparaliżował normalnego funkcjonowania mieszkańców.
Staram się rzeczywiście patrzeć codziennie, czy w media jest problem, jaka jest sytuacja. Po pierwsze widać, że w Finlandii z jednej strony Finowie śmieją się, że oni nie muszą wprowadzać dystansu, na przykład kiedy dwie osoby rozmawiają ze sobą, dlatego że przecież i tak zawsze mają ten dystans, a po drugie i tak mało ze sobą rozmawiają na ulicach, więc zgodnie z charakterem fińskim pewne te takie obostrzenia nie są aż tak potrzebne jak na przykład w krajach południowej Europy. Owszem, w niektórych sklepach sprzedawcy mają takie lateksowe rękawiczki, natomiast nie mogę powiedzieć, żeby zmieniło się natężenie ruchu pieszego, może w ten sposób. Mam nawet wrażenie, że w ciepłe dni, a takich w Finlandii nie było sporo, nawet trochę więcej osób wychodzi niż zazwyczaj o tej porze roku na ulicę czy gdzieś w miasto. Na pewno nie wpłynęło to jakoś ograniczająco.
Alicja z Zielonej Góry, która na co dzień mieszka w Irlandii, zwraca uwagę, że społeczeństwo dopiero w ostatnich dniach zaczęło stosować się do wprowadzonych zasad.
Właściwie dopiero od piątku, a w czwartek w nocy, o północy właśnie wprowadzili już totalne zamknięcie. Na zasadzie tylko najbardziej potrzebujące jakieś tam tylko do sklepów i tak dalej. Czyli jest bardzo podobnie jak w Polsce, już wprowadzono powiedzmy 2 tygodnie temu oficjalnie, ale teraz jedynie chyba właśnie zauważyłam, że jest ograniczenie dodatkowo to, że wszystko można jakby dokonywać jakby w sensie wyjść na ćwiczenia albo na jakieś zakupy, albo wyjść gdzieś w bardzo potrzebnych sprawach w promieniu 2 kilometrów. No i za każdym razem, jak ktoś tam się gdzieś porusza czy coś, no to policja pilnuje, zatrzymuje, pyta się dokąd, w jakim celu się ludzie poruszają.
Pan Edward, który znajduje się obecnie w Hiszpanii, mówi, że mieszkańcy Barcelony stosują się do wszystkich wprowadzonych zasad.
Mam wrażenie, że bardzo przestrzegają normy, które zostały przyjęte. Prawie nikogo nie ma na ulicy, nie ma samochodów. Jak są kolejki do sklepów spożywczych, no to jest więcej niż 2 albo może nawet 3 metry odstępy. Nie widziałem nikogo na ulicy wypoczywającego. Miałem wrażenie, że wszyscy idą po zakupy, do sklepów spożywczych. Są otwarte sklepy spożywcze i banki niektóre. Ale jakie są tego rezultaty ostateczne, tego nie możemy ocenić. Z tej perspektywy, bo widzimy świat z okna naszego mieszkania. Skoro mi się nie wychodzi, prawie nikt nie wychodzi.
Wtorek, 31 marca 2020 roku. Żołnierze obrony terytorialnej kraju wspierają weteranów i osoby starsze.
Anna Jasińska, oficer 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, mówi:
żołnierze wspierają także osoby niepełnosprawne, samotnie wychowujące dzieci, a także osoby poddane kwarantannie. Szczególną grupą, którą terytorialsi wspierają w dobie walki z koronawirusem, są właśnie weterani i osoby starsze.
Szeregowy Marcin Mrówka, koordynator do spraw kombatantów, mówi, że udzielając takiej pomocy należy pamiętać o środkach ostrożności.
Od samego początku, od wybuchu koronawirusa w Polsce jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym z kombatantami i poprzez związek i bezpośrednio z kilkoma organizacjami kombatanckimi, więc na bieżąco przede wszystkim telefonicznie monitorujemy stan zdrowia, pytamy, czy czegoś nie potrzeba, czy w czymś możemy pomóc, czy wszystko z kombatantami i ich rodzinami jest w porządku w tym ciężkim czasie, a w przypadku, kiedy jest potrzebna nasza pomoc, a już kilka takich przypadków mamy, wtedy udzielamy niezbędnej pomocy.
Pułkownik Rafał Miernik, dowódca 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
To jest naturalną koleją rzeczy, że dla nas żołnierzy jest bardzo ważne, by osoby starsze, które w tej chwili w dobie naszego kryzysu z koronawirusem, po prostu otoczyć szczególną opieką i pamiętać o nich. Domy opieki społecznej, w których przebywają weterani, ale też osoby kalekie, czy też te, które nie mogą, nie mają już rodzin, osoby samotne. Jest to kontynuacja tego działania. W ostatnim czasie nasililiśmy właśnie naszą pomoc. Jesteśmy częstszymi gośćmi właśnie już w domach opieki społecznej i staramy się przede wszystkim być z naszymi seniorami.
Lubuszanie pieką więcej własnego chleba. Nie spirytus, nie papier toaletowy, ale drożdże są ostatnio jednym z najbardziej poszukiwanych produktów w sklepach. W wielu ich po prostu nie ma. Własnoręczny wyrób pieczywa i ciast powoli staje się naszym sportem narodowym.
Nie trzeba kupować codziennie świeżych bułeczek i codziennie świeżego chlebka. Można to kupić 2 razy w tygodniu i też się zje.
To Andrzej Katarzyniec, burmistrz Żegania. Wielu z nas przyzna mu rację.
Po co codziennie wychodzić?
No właśnie, po co wychodzić codziennie do sklepu po świeże pieczywo, skoro można je zrobić samemu? Pieczemy na potęgę. Ciasta, ciasteczka, chleby, bułki, bagietki. W mediach społecznościowych chwalimy się kolejnymi wypiekami. Zamknięci w domach mamy dużo czasu na eksperymenty w kuchni. Ale najważniejsze, że dzięki temu można ograniczyć wyjścia do sklepu. Produkt jest bezpieczny, bo dotykany tylko przez nas i zawsze świeży.
Zaczęłam teraz.
Kamila Wilczyńska z Zielonej Góry.
Ograniczamy, to bardzo ważne w obecnej sytuacji, wychodzenie z domu.
Robiło się spokojniej, pracować można online.
Marta Jermaczek-Sitak spod Zielonej Góry.
Zajmuje to tak naprawdę trochę mniej czasu, więcej gotujemy, więcej w ogóle siedzimy w kuchni i jakoś to pieczenie nam teraz wróciło, zwłaszcza, że no wychodzi się też rzadziej do sklepu, więc tego świeżego pieczywa jest mniej.
Nie bać się próbować.
Edyta Czeczkowa ze Szprotany.
Ja zarówno piekę
chleby i drożdżowe i na zakwasie i strasznie się bałam tego zakwasu kiedyś, ale jest teraz mnóstwo fajnych blogów kulinarnych. Ja właśnie zaczęłam dzięki tym blogom.
Robię chleb gryczano-jaglany.
Edyta Wyrębska z Bożnowa pod Żaganiem.
Z kaszy gryczanej, białej i jaglanej. Na taką rynienkę potrzebna jest 300 gram jednej i drugiej kaszy. Kaszę najpierw trzeba dobrze wypłukać, potem moczy się na dobę do dwóch. Po prostu jest zalana wodą i sobie stoi gdzieś w ciepłym miejscu. I zaczyna się proces fermentacji. I mniej więcej po dobie, powiedzmy na wieczór, wlewa się tą wodę. Kaszę się mieli blenderem. Dodaje się sól, różne ziarna, jakie tam się lubi. Czarnuszka, słonecznik, dynia, ciemię lniane. I można je również zmielić z tymi kaszami albo częściowo zostawić w całości. Taką dosyć gęstą masę przekłada się do foremek. Te 600 gram to jest na taką rynienkę, powiedzmy o długości do 30 cm. W rynience już w piekarniku, ale nie włączonym przez całą noc, ona sobie jeszcze dochodzi. Te ziarna po prostu wchłaniają resztkę wody i chleb troszeczkę rośnie. I rano można go upiec w temperaturze 180 stopni, około godziny czasu się piecze.
Ostatnio na przykład zrobiłam bułki pełnoziarniste, które są ponoć bardzo dobre, lepsze jak ze sklepu, tak oceniła moja rodzina. Robię też chleb na drożdżach.
W tym momencie pieczemy bułeczki, natomiast no jak już robię takie ciasto bułeczkowe, no to robię kilka rodzajów. Takie podstawowe bułeczki zwykłe, okrągłe, bagietki. Ja bardzo lubię bułeczki z kminkiem i zawsze tego kminku sypię do bułek dużo. A dla dzieciaków robię takie bułeczki, do których dodaję odrobinę cukru i żurawiny, rodzynki i to są takie słodkie bułeczki. Więc właściwie z jednej partii ciasta wychodzi kilka rodzajów pieczywa.
Środa, 1 kwietnia 2020 roku. Do Zielonej Góry przyjechał dziś transport darów przekazanych przez jednego z producentów środków czystości i higieny osobistej. Odbiorcą 27 palet z różnego rodzaju produktami jest oddział okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, który rozda te dary m.in. do zielonogórskich placówek opiekuńczych i domów pomocy społecznej.
Środki higieniczne przekazane przez PG Protect & Gamble.
Paulina Grzesiowska-Nowak, dyrektorka Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze.
Sprawa była bardzo prosta. Jest to nasz wieloletni darczyńca. Współpracujemy z tą firmą, stąd zgłosili się do nas z chęcią pomocy. Są to przede wszystkim pasty do zębów, szczoteczki, proszki, takie kapsułki do prania, pampersy mniejsze, większe, szampony, no i oczywiście płyny do naczyń. Bardzo dużo różnych środków higienicznych, które w tej chwili mogą być potrzebne, między innymi w szpitalach.
Staracie się na własną rękę organizować jakoś te środki?
My jako stowarzyszenie sami tego produkować nie produkujemy, a zakup tego w tej chwili jest bardzo ograniczony. Stoimy tak samo jak inne stowarzyszenia i inne instytucje w kolejce na przykład po płyny do dezynfekcji. Nie jest to w tej chwili takie proste, natomiast faktycznie nasi partnerzy odzywają się do nas, między innymi dzięki firmie Impex z Zielonej Góry ten transport się udał. Sochaczewa spod Warszawy, ten transport wczoraj został odebrany, dzisiaj do nas przyjechał do Zielonej Góry. Bez takiego wsparcia firm prywatnych, no wiele rzeczy by się nie udało. Także bardzo serdecznie dziękujemy za taką możliwość. Wielkie dzięki.
Z racji tego, że część tych darów będzie przekazana dla miasta Zielonej Góry.
Waldemar Michałowski, szef Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Zielona Góra.
Z panią prezydent Harenczak ustaliliśmy, dla jakiej grupy osób, jakiej grupy instytucji będą te dary przekazane. Chodzi głównie o domy pomocy społecznej Caritas, dom samotnej matki, następnie noclegownia, dom pomocy na Zaciszu i tyle tych instytucji, które w mieście mają kontakt z osobami, które w tej chwili trzeba nimi się opiekować. W związku z tym dla tych instytucji te dary będą. Mamy duże zapotrzebowanie. W tej chwili jeszcze trwają prace, aby przygotować i kupić dużą ilość środków ochrony osobistej, jak również środków do neutralizacji rąk. Czekamy na realizację tych zadań. A potrzeby są bardzo duże, tym bardziej, że w tej chwili ta ochrona tych osób starszych, seniorów jest troszeczkę inna. Więcej trzeba zużywać wszystkich środków do neutralizacji, do dezynfekcji. W związku z tym tych darów jest potrzeba bardzo dużo.
Przyjmujemy dary. Jeśli jakaś instytucja, która chciałaby przekazać właśnie takie wymierne, bardzo potrzebne teraz środki, ma na to ochotę, szuka takiego partnera, to Polski Czerwony Krzyż jest na to otwarty.
Poniedziałek, 6 kwietnia 2020 roku. Gorzów walczy ze skutkami epidemii.
Gorzowscy urzędnicy przygotowują miejsca dla osób objętych kwarantanną. Obowiązkowa 14-dniowa dotyczy zdrowych osób, które jednak miały kontakt z chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem, mówi prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.
Mamy w tej chwili na kwarantannie 12 osób w przystani wioślarskiej, bo my też prowadzimy tą kwarantannę w związku z decyzjami ministra zdrowia. Ta kwarantanna będzie rozszerzana w związku z tym, że osoby przyjeżdżające z zagranicy, wobec nich będzie podejmowana kwarantanna, ale również wobec osób współmieszkających w domu. W związku z tym przygotowujemy się też do tego, że coraz więcej będziemy mieli w naszych miejscach do kwarantanny osób, które muszą być w odizolowaniu. Przygotowane mamy już 2 hotele.
31 marca w województwie lubuskim kwarantanną objętych było blisko 400 osób. Ze skutkami epidemii walczą także sami mieszkańcy, organizując pomoc między innymi dla gorzowskich organizacji zajmujących się pomocą osobom bezdomnym. W tej chwili sytuacja jest tam bardzo zła.
Sytuacja w obu noclegowniach jest trudna. Te noclegownie są prowadzone przez organizacje pozarządowe. To jest Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu i imienia brata Krystyna oraz Towarzystwo Brata Alberta. Ta trudna sytuacja wynika z tego, że zgodnie z zarządzeniem wojewody bezdomni mają prawo do tego, żeby przebywać 24 godziny na terenie noclegowni. I tak jak do tej pory koszt utrzymania tych miejsc zamykał się w kosztach opieki nocnej, tak teraz trzeba zapewnić bezdomnym opiekę całodobową, w tym wyżywienie.
Wszystko zorganizowane zostało tak, by przekazywanie darów odbywało się w sposób bezpieczny.
Wtorek, 7 kwietnia 2020 roku. Gorzowska Mała Akademia Jazzu przenosi zajęcia do internetu. Przypomnijmy, do tej pory zajęcia dla uczniów odbywały się w szkołach, klubie u szefa, czy też w jazz klubie pod filarami. Przenieśliśmy spotkania z młodzieżą do YouTube'a, wyjaśnia szef filarów Bogusław Dziekański.
Dzisiaj jest 7 kwietnia i za 5 minut łączę się z Adamem Bałdychem i będziemy realizować drugi dzień Małą Akademię Jazzu. Oczywiście nie w tych warunkach czysto normalnych do tej pory, kiedy młodzież przychodziła do klubu i piękne emocje, interakcje mogliśmy razem budować, ale żeśmy zbudowali kanał na YouTubie i właśnie przez YouTube'a, przez sieć online od wczoraj prowadzimy te spotkania. Wczoraj ta historyczna audycja odbyła się dla Szkoły Podstawowej nr 14 w Gorzowie, potem żeśmy mieli transmisję dla Szkoły w i następnie dla Szkoły Podstawowej nr 2 też w Gorzowie. Dzisiaj przed nami Szkoła Podstawowa nr 1, potem mamy Szkołę nr 17, potem mamy Liceum Świętego Tomasza z Akwinu, Szkoła Podstawowa Wychowawców Katolickich, także no dzieje się. Mało tego, mamy już cały kwiecień rozpisany, także to, co normalnie żeśmy robili w normalnych spotkaniach naszych, kiedy mieliśmy kontakt, dojeżdżaliśmy do szkół lub szkoły, przychodziły do dżesku lub do klubu u szefa, tym razem wszystkie szkoły jakby zostały powiadomione. Wszystkie wyraziły wielką chęć wzięcia udziału w tym bądź co bądź na historycznym przedsięwzięciu, ale wszystko wskazuje na to, że ta historia się dopiero, nowa historia dla Małej Akademii Jazzu się zaczyna, a nie ukrywam, że czekamy, żeby jak najszybciej jednak się spotykać z naszymi słuchaczami bezpośrednio, bo nie ma nic najbardziej pięknego w muzyce, kiedy te emocje przepływają między sceną a publicznością, która siedzi na widowni.
Czy z tego kanału na YouTubie może skorzystać też każdy z mieszkańców, czy to tylko jest dla uczniów?
Oczywiście, jak ktoś sobie poszuka, to znajdzie. Ale te audycje są dedykowane, poszczególne godziny są dedykowane szkołom. Nie chcemy upubliczniać tego kanału w sposób taki masowy, ale oczywiście jak ktoś sobie będzie chciał znaleźć, to sobie po prostu znajdzie. Dla nas jest najbardziej ważne to, dla mnie, dla Adama, żeby jednak ten kontakt intymny, który zawsze udało się budować na spotkaniach twarz tu twarz, żeby ten kontakt mimo ekranu intymny jednak budować, żeby oni mieli świadomość, że to jest przekaz tylko wyłącznie dla nich robiony, że mówiąc coś, grając im coś, to gramy po prostu dla nich.
Środa, 8 kwietnia 2020 roku. Na święta zostańmy w domu. Seniorze, także od Ciebie zależy nasze zdrowie i życie. Lekarze, biały personel, psychologowie i instytucje związane ze służbą zdrowia apelują do osób w podeszłym wieku o to, by nie wychodziły na dwór. W ostatnim czasie można zaobserwować większą liczbę osób 60+, która wyjście do sklepu traktuje jako okazję do spaceru. W sklepach te same osoby pojawiają się nawet kilka razy w tygodniu, kupując za każdym razem pojedyncze produkty.
każda wizyta w sklepie to kolejne wystawienie się na ryzyko zakażenia koronawirusem, alarmują specjaliści. Szalejąca pandemia może za chwilę pociągnąć za sobą jeszcze większe żniwo właśnie wśród osób starszych. Lekarz Szymon Michniewicz prosi, by rodzina bądź osoby z bliskiego otoczenia zainteresowały się, co robią seniorzy.
Warto, naprawdę warto zadbać o to, żeby te osoby ochronić przed potencjalnym zarażeniem. Czyli one powinny szczególnie dbać o to, żeby unikać kontaktu z osobami trzecimi. O ile z rodziną jest to trudne, to na pewno mogą to zrobić przez ograniczenie swojego wychodzenia poza miejsce zamieszkania. Tak rzadkie korzystanie z miejsc publicznych, tutaj mam na myśli sklepy, apteki. Jeżeli możemy wyręczyć te osoby, zróbmy to za nie. Mówię, to jest bardziej apel do rodzin, bliskich, sąsiadów, którzy mogą zrobić za te osoby w wieku zaawansowanym, zwłaszcza powyżej 65 roku życia, zakupy.
Do seniorów zwraca się także wojewoda Władysław Dajczak. Dajmy sobie i innym szansę, byśmy kolejne święta spędzili razem bez pustego miejsca przy stole.
Drodzy seniorzy, tegoroczne święta będą inne niż zwykle. Będziemy spotykali się w bardzo wąskich gronach rodzinnych. Proszę o przestrzeganie zasad, o które tak mocno apeluje minister zdrowia. Pozostańmy w domach. To nie jest czas na wyjazdy, na spotykanie się z rodzinami. Podporządkujmy się tym wymaganiom. Chodzi o nasze zdrowie. Jeszcze raz bardzo serdecznie was o to proszę.
Także Lubuski Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina seniorom, mówi Joanna Branicka, rzeczniczka Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
Nie ma konieczności odbycia wizyty u lekarza, jeżeli jest nam potrzebna recepta. Można skorzystać z e-usługi. W tym przypadku będzie to e-recepta. Możemy ją otrzymać elektronicznie, bez udawania się do przychodni. Nie idźmy do lekarza. Korzystajmy z teleporad. Jeżeli dzieje się coś złego z naszym zdrowiem, najpierw spróbujmy skontaktować się z przychodnią, porozmawiajmy z lekarzem, dbajmy o swoje bezpieczeństwo i o bezpieczeństwo naszych bliskich. Nie wychodźmy z domu.
Szymon Michniewicz prosi, by w święta pozostać w domu.
Święta są trudnym momentem, ponieważ dotychczas spotykaliśmy się w gronie rodzinnym. Postarajmy się jakby przełożyć te rodzinne nasze święta na później, na wtedy, kiedy byśmy mogli. Skorzystajmy z telefonu, z komunikatorów internetowych, jeżeli koniecznie chcemy z kimś pobyć, ale zróbmy wszystko, żebyśmy się nie gromadzili w dużych grupach, nie jeździli do siebie, nie zmieniali miejsca zamieszkania i środowisk, w których przebywamy na co dzień.
Czwartek, 9 kwietnia 2020 roku. Co ze ślubami? Panująca na świecie pandemia mocno dotknęła tę branżę. Cierpią na tym między innymi organizatorzy, hotelarze, cukiernicy, restauratorzy, ale i przyszłe młode pary.
W ramach postanowienia noworocznego po wielu latach postanowiliśmy zapisać się do urzędu. Wyznaczyliśmy datę ślubu. To był styczeń. W lutym zaczęła się groźna sytuacja z koronawirusem. Potem był marzec, więc wstrzymaliśmy trochę sytuację ze ślubem. Zamówiliśmy oczywiście zaproszenia. Chcieliśmy już je wysyłać, ale stwierdziliśmy, że poczekamy. Szczęście w nieszczęście jest takie, że teraz się śmiejemy, że dobrze, że się uparliśmy i w rodzinie przekazaliśmy, że nie chcemy wielkiego wesela, tylko małe przyjęcie. Miało być to przyjęcie najbliższych nam osób. Pytaliśmy właśnie pracowników tam, gdzie mamy mieć to przyjęcie, co robimy. I tak naprawdę wszystko zależy od decyzji rządu, od tego, czy będą wstrzymane te obostrzenia, czy jednak będą jeszcze silniejsze.
Alicja Halczak-Rożnowska, certyfikowana wedding planerka z Zielonej Góry, mówi, że z takim dylematem mierzy się wiele par.
Ważne jest, aby sprawdzić, jak wyglądają zapisy w naszych umowach i skontaktować się z każdym podwykonawcą oraz obiektem weselnym, bo to jest podstawa w tej chwili. Myślę, że w obecnej sytuacji każdy będzie chciał podejść do sprawy bardzo elastycznie, jeżeli oczywiście terminy weekendowe, no bo one w pierwszej kolejności będą zajmowane. Jeżeli takie terminy weekendowe będą już zarezerwowane, zajęte, wówczas warto rozważyć możliwość zorganizowania w tygodniu.
Urząd Stanu Cywilnego w Zielonej Górze nadal udziela ślubu. Może w nim uczestniczyć maksymalnie 5 osób.
To jest kwestia indywidualna danego kierownika urzędu. W Zielonej Górze obecnie odbywają się ceremonie, które były wcześniej zaplanowane, dokumenty zostały już wcześniej złożone. Maksymalnie może być 5 osób, łącznie z urzędnikiem. Także jeśli chodzi o na przykład usługę fotografa, czy fotograf może uczestniczyć podczas takiej ceremonii? Niestety nie. Para musi jakby tutaj wspomagać się świadkami, którzy by tutaj mogli wykonać takie pamiątkowe zdjęcia. Natomiast nie ma możliwości, żeby przekroczyć tą ilość w urzędzie w Zielonej Górze. Są urzędy, które w ogóle nie udzielają w tej chwili ślubu.
Część par decyduje decyduje się teraz na ślub cywilny, a wesele odkłada na późniejszy termin.
I mamy taką właśnie parę też nasi serdeczni klienci, którzy bardzo szybko zadziałali w tej nietypowej dla nas wszystkich sytuacji. Podjęli decyzję o tym, żeby na ten moment zorganizować tylko ceremonię w Urzędzie Stanu Cywilnego, natomiast wesele odkładają na termin późniejszy. Na razie jeszcze nie określiliśmy, jaki to będzie termin. Czekamy na rozwój sytuacji i wspólnie z podwykonawcami, z obiektem weselnym ustalimy kolejny termin i wtedy będziemy organizować wszystko na spokojnie od początku.
Niektórzy nam złośliwi znajomi mówią, że to jest znak, żebyśmy przemyśleli decyzję na całe życie i ktoś nam tam z góry pokazuje, że może to nie najlepszy pomysł, żeby brać teraz ślub, ale się śmiejemy, że damy radę i nie takie przeciwności losu pokonywaliśmy razem.
Piątek, 10 kwietnia 2020 roku. Dwa hotele w województwie lubuskim, jeden w Gorzowie i jeden w Żaganiu, będą pełnić funkcję izolatorium.
Umowy z izolatoriami w województwie lubuskim zostały podpisane, a za ich funkcjonowanie zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia. Jak mówi rzeczniczka wojewody lubuskiego Aleksandra Chmielińska-Ciepłe, docelowo w regionie do izolatoriów można będzie przyjąć około 200 osób.
Mamy już podpisane umowy w Gorzowie i w Żaganiu. Dwa hotele zaoferowały nam możliwość stworzenia takich izolatoriów i prezesi szpitali podpisali już umowy. Na tą chwilę miejsc jest 50, natomiast dążymy do tego, żeby rozszerzyć tą ilość do jak największej.
Stan zdrowia pacjentów przebywających w izolatoriach jest monitorowany przez pielęgniarkę i lekarza. Każdej osobie zostaną zapewnione takie warunki, by nie stykała się z innymi pacjentami.
Izolatoria to są miejsca, w których osoby, które mają pobrany wymaz do badań, będą mogły oczekiwać na wynik oraz będą mogły tam też przebywać osoby, które są chore, ale mają łagodne objawy. Oczywiście miejsca dla tych osób będą oddzielone tak, żeby w żaden sposób nie krzyżowały się ich drogi. Każda z takich osób przybywających w izolatorium będzie miała zapewniony oddzielny pokój z węzłem sanitarnym. Oczywiście będzie też miała wyżywienie zapewnione. Natomiast warto też wspomnieć, że będzie też pod opieką medyczną i będzie mogła takie izolatorium opuścić po wypisie, jeżeli wynik badania będzie ujemny.
Sobota, 11 kwietnia 2020 roku. Jak wygląda lubuska nauka online? Od 12 marca szkoły i inne placówki oświatowe są zamknięte. Uczniowie przeszli w tryb nauki zdalnej. Jak przebiega ona w naszym regionie?
Wygląda na to, że dzieci zdążyły już się przyzwyczaić do nauki w domu. Także nauczyciele coraz sprawniej poruszają się w świecie online, zadają materiał, a także rozliczają z jego wykonania.
Nasze lekcje są najczęściej na jakichś stronach internetowych, na przykład na stronie e-podręczniki i na My English Labie, czyli na stronie, na której uczymy się angielskiego, a na e-podręcznikach najczęściej się uczymy matematyki i polskiego. I na dzienniczek elektroniczny przesyłają nam na przykład plastykę, przyrodę, no i polski, matematyka.
Ze strony się też zawieszają i jak internetu nie ma dobrego, to po prostu nie działa. Niektóre strony mamy określoną godzinę, że musimy robić to przez godzinę od 9:30.
Jeśli wszystko działa, zdalnie realizowane są nie tylko takie przedmioty jak język polski czy matematyka. Jak się okazuje, w atrakcyjnej formie można poprowadzić też WF. Jak robi to Maja Czerwonogrodzka, nauczycielka w Zespole Szkół Ekologicznych oraz w Społecznej Szkole Podstawowej w Zielonej Górze.
Nie wystawiam żadnych ocen, nie zmuszam ich do jakichś działań, które powodowałyby jeszcze większą frustrację w sytuacji, w której dzieci nie mogą wyjść na dwór. Więc staram się robić takie rzeczy i pokazywać im takie rzeczy, które mogą robić sobie sami w domu. W programie nauczania WF-u mamy też edukację zdrowotną, więc jakby w tym momencie, w którym mamy ograniczone możliwości ruchowe, możemy jakby troszeczkę więcej poświęcić na tą edukację zdrowotną, co jak najbardziej jest potrzebne, zwłaszcza, że mam wrażenie, że oprócz tego, że mówimy zostań w domu i ciągle ten przekaz jest wysyłany do ludzi, no niestety oprócz tego przekazu powinien być drugi przekaz. Dbaj o siebie, zadbaj o swoją odporność, zacznij się w końcu zastanawiać, co jesz, ile pijesz wody, w jaki sposób stres na ciebie wpływa.
Mówi Iwona Bejer z przedszkola językowego Ziarenko Wielkości.
Nagrywamy filmiki online dla dzieci, godzinę, półtorej do dwóch godzin. Materiał mamy różnorodny też. Dzieci potrzebują tego kontaktu, chcą się podzielić. Chociażby jak było teraz na święta, rysujemy z nimi, malujemy, wyklejamy. tańczymy, śpiewamy. No i piątki mamy kulinarne, więc też gotujemy. Wysyłamy na początku tygodnia, co przez cały tydzień będzie potrzebne, czy jakiś materiał, kleje, nożyczki, papier kolorowy, czy cokolwiek innego. I tak samo z piątkowym dniem. Teraz mieliśmy w czwartek, w związku z tym, że święta były, więc przygotowaliśmy tradycyjny stół na święta.
Lubuska kurator oświaty Ewa Rawa przyznaje, że to trudny czas dla uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej. Weszliśmy w taką sytuację bez przygotowania, ale z tygodnia na tydzień jest coraz lepiej.
Dyrektorzy bardzo odpowiedzialnie podeszli do tego zadania. Nauczyciele również. Oczywiście są jakieś uwagi. Na początku nie każdy był przyzwyczajony, ponieważ musieliśmy wejść w to nieoczekiwanie, więc były problemy ze sprzętem komputerowym, pewnie z internetem w niektórych przypadkach, ale tam również nauczyciele sobie poradzili, stosując też takie metody tradycyjne, drukowanie, przesyłanie w taki normalny sposób, kontaktowanie się oczywiście w bezpieczny sposób z uczniami, z rodzicami.
Niedziela, 12 kwietnia 2020 roku. Co robią teraz żużlowcy Stali Gorzów? W normalnej sytuacji sezon żużlowy już by trwał.
Kiedy usłyszymy znów ten charakterystyczny odgłos? Nie wiadomo. Prezes Stali Gorzów Marek Grzyb liczy jednak, że wraz z luzowaniem obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa będzie można przynajmniej indywidualnie wkrótce trenować na torze. Sternik Stali Gorzów oczywiście jest w kontakcie z zawodnikami i wie, że oni już też nie mogą się tego doczekać.
W związku z tym, że da się ten element sportowy w przypadku żużla bardzo w sposób racjonalny poukładać, w moim przekonaniu, jeżeli chodzi o naszych zawodników, tak, no nie przesadzajmy, u nas nie ma w drużynie tam 30 czy 20. Nawet w ograniczonych teamach przy jednym mechaniku, indywidualnie przyznająco, z różnych odstępach czasowych wszyscy zawodnicy też mogliby zostać dopuszczeni do trenowania. No wyobraźmy sobie, co przeżywa taki Bartek Zmarzlik, który widzimy i oczywiście korzysta, jeździ na rowerze i z tego, co może, prawda, w ramach gdzieś tam, prawda, miejsca, w którym mieszka. Ale tak jak powiedziałem, no taki indywidualny trening też wydaje mi się, że jesteśmy w stanie mu zaplanować, że przynajmniej został w tym rytmie mistrza świata, tak? Inni zawodnicy, zarówno juniorzy, w pewnych odstępach czasowych, prawda, przy pewnym zachowaniu, tak jak powiedziałem, pewnych rygorów, tak? Bo ja myślę w sposób racjonalny, tak? To nie jest taki mój pomysł, że ja nagle chcę zrobić z tego show na Jancarzu, tylko ja wiem też o tym, że ci zawodnicy pracują na karierę sportową przez całe życie. I jeżeli będziemy myśleć tylko w taki sposób, to co w kolejce, nie wiem, za przeproszeniem do sklepu, stojąc mam mniejsze ryzyko zarażenia się, a przyjeżdżając nawet, nie wiem, 3 czy 4 osoby na Jancarz, prawda, mam większe ryzyko, no to jest taki trochę chyba nonsens w moim przekonaniu, bo tak jak powiedziałem, jeżeli każdy Kowalski chciałby zrezygnować z możliwości stania w kolejkach, to każdy z nas mógłby online, jeżeli ma dostęp do internetu, prawda, i potrafi to zrobić, dokonywać zakupów kurierem pod dom. No tak jak powiedziałem, no skoro jednak mimo wszystko korzystamy z pewnej formuły, prawda, codziennego życia stojąc w tych kolejkach, to ja uważam, że też da się zaplanować indywidualne treningi, nie całej drużyny, ale przynajmniej indywidualne treningi dla tych żużlowców, którzy chcieliby na ten tor na Jancarzu wyjechać i wcale na tym torze nie musi być tam naście czy 10 osób, tak? Da się to zrobić w ograniczonej formie.
A wspomniany przez prezesa Grzyba Bartosz Zmarzlik oczywiście przygotowuje się na miarę możliwości. Indywidualny mistrz świata na żużlu mówił ostatnio w rozmowie na antenie kanału sportowego, że myśli też o funkcjonowaniu całego swojego teamu, który także znalazł się w trudnej sytuacji.
Tworzymy jeden wielki, tak na dobrą sprawę, team i chcę być też człowiekiem przede wszystkim, bo mam świadomość, że wszyscy mamy rodzinę i trzeba jakoś razem to ograć. I myślę, że jakoś z tego wybrniemy, bo tak jak mówię, przede wszystkim trzeba być człowiekiem w życiu i jakoś wspólnie dawać radę.
Od dziś obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Lubuska policja zapewnia, że w pierwszych dniach obowiązywania nowych przepisów będzie przypominać mieszkańcom o obowiązku zakrywania twarzy.
Aby zasłonić usta i nos, możemy wykorzystać do tego maseczkę, szalik bądź chustę. Istotne, by zachować przy tym niezbędną higienę. Przed nałożeniem maseczki należy umyć ręce albo je zdezynfekować. Mówi Izabela Jaros, specjalistka do spraw epidemiologii.
Przy zakładaniu takiej maseczki musimy pamiętać o tym, żeby złapać ją. Albo jeżeli ona ma gumeczkę, to za te gumki. Natomiast jeżeli są troczki, no to za troczki. Nie łapiemy tutaj za tą część jakby środkową, żeby jej po prostu nie zainfekować. I maseczkę należy tak założyć, żeby ona ściśle przylegała i zakrywała nam nos i usta.
Grzegorz Jaroszewicz z lubuskiej policji mówi, że przez pierwsze dni funkcjonariusze w regionie nie będą karać mieszkańców mandatami, a jedynie upominać.
W tej chwili skupiamy się przede wszystkim na tym, żeby zachęcać ludzi do tego, żeby te maseczki nosili. I oczywiście taki nakaz jest. On obowiązuje od dzisiaj. No też zauważamy, że wiele osób zakrywało już usta i nos od pewnego czasu. No teraz musimy to robić obowiązkowo przy pomocy odzieży, jej części, maski albo maseczki. Oczywiście policja ci będą zwracać uwagę na takie osoby, natomiast no, nie mamy na razie zamiaru ani chęci nawet nikogo karać. No, chodzi przede wszystkim nam tutaj o wspólne dobro, o życie i zdrowie.
Musimy być odpowiedzialni za siebie i innych, dodaje Piotr Bromber, dyrektor lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
Pamiętajmy, że rygory, nakazy są wydawane po to, by chronić nasze życie, nasze zdrowie. My musimy nauczyć się żyć w pewnym rygorze. To jest kwestia samodyscypliny, uświadomienia sobie, że robię to dla mojego zdrowia, robię to dla zdrowia moich bliskich, to zdrowie moje, moich bliskich jest w tej chwili najważniejsze.
Kilka popularnych figur i pomników na terenie Nowej Soli ma zasłonięte twarze maseczkami. Akcja osób skupionych wokół miejscowego samorządu ma przypominać mieszkańcom o obowiązku zasłaniania ust i nosa. Ewa Batko, rzecznik prezydenta miasta.
Dobrym przykładem jest Krasnal Solusi Solusiowa, małżeństwo wielkich krasnali. Krasnal Soluś, przypomnę, wpisany jest do Księgi Rekordów Guinnessa, to one dzisiaj założyły maseczki. Wczoraj przykład dały inne figury, rybaka, powodzianina, a także piękna figura Asunty przed Muzeum Miejskim. Kilka figur nowosolskich, które są pewnego rodzaju symbolami, nosi maseczki, przypomina nam wszystkim nowosolanom, że jest to nasz obowiązek.
Maseczka ochronna to nie tylko element obowiązkowego stroju w przestrzeni publicznej, to także moda i wyznacznik osobowości.
Obowiązku zrób indywidualną stylówkę, tak by inni ci pozazdrościli. Z takiego założenia wyszły dwie zielonogórzanki, które od kilku tygodni szyją oryginalne maseczki. Co na topie? Moro, koronka, a także barwy klubowe.
Kiedy patrzę tak na ciebie, jesteś fajna, aj. Dla mnie ma styla. Kiedy łączy nas noc supalna, aj. Dla mnie ma styla.
Opowiada Teresa Dederska.
Obszywamy mundury, no a teraz troszeczkę przerzuciliśmy się na maseczki, bo jest duże zainteresowanie, nie możemy nadążać tego wszystkiego. Ja kroję, przygotowuję, córka szyje i na bieżąco wysyłamy na Niemcy też i tutaj po wszystkich znajomych. Także od świtu do nocy cały czas szyjemy. Jest duże zainteresowanie, że nie możemy nadążać po prostu szyć.
Okazuje się, że w kwestii maseczek ochronnych także obowiązują modowe trendy.
Największe zainteresowanie jest w plamiaka. Właty cielono-czarne, później jest moro pustynne, takie jasne, to przeważnie. No i zaczęliśmy teraz szyć w barwach klubu miejscowego, tak? Falubazu.
Moro pomarańcz, trochę krupiowskich wzorów widzę wchodzi, trochę gwiazdek, no i dla dzieci wzory bajkowe.
Robota pali się w rękach, bo każdego dnia spod ich igły wychodzi nawet setka oryginalnych maseczek.
Najlepiej bawełna, tylko i wyłącznie bawełna, bo i w prasowaniu, i w praniu, i w oddychaniu jest najlepiej.
Środa, 22 kwietnia 2020 roku. Do tej pory wiele osób zwlekało z wymianą opon. Policja i wulkanizatorzy uspokajają, że można to zrobić bez obaw o mandat bądź swoje bezpieczeństwo. Należy tylko pamiętać o środkach ochrony osobistej.
Tak,
opóźnieniem rozpoczął się sezon wymiany opon. Wielu wulkanizatorów ma teraz bardzo dużo pracy. Jednocześnie muszą pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w związku z koronawirusem w naszym regionie. Marcin Niżyński z jednego z warsztatów w Zielonej Górze mówi, że klienci do tej pory bali się przyjeżdżać na wymianę opon, jednak w tej chwili nie należy dalej z tym zwlekać.
W tym momencie klienci się rozdzwonili troszeczkę bardziej. Miesiąc temu dzwonili jednak z taką nutką trochę strachu, tak? Bali się przyjeżdżać, wymieniać te opony ze względu na restrykcje, jakie były. Przyjeżdżali normalnie, zachowali odległość, bezpiecznie, maseczka, tak, rękawiczki, spokojnie można było pracować, no bo już tak naprawdę czas najwyższy był zmieniać te opony.
Marcin Niżyński podkreśla, że wymiana opon na letnie należy do obowiązków każdego kierowcy i dodaje, że bezpieczeństwo za kierownicą jest najważniejsze.
Dlatego teraz namawiam klientów, żeby już naprawdę zmieniali te opony, bo żeby to ogumienie zimowe się nie zużyło za szybko, tak? Opona zimowa w takich temperaturach nie ma takiej przyczepności jak opona letnia, tak? Jest ona miękka, to jest inna mieszanka gumy, która no, nie klei tak się do tego asfaltu, szybciej się zużywa.
Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze mówi, że kierowcy mogą wymieniać opony bez obaw o mandat.
Oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba, jedziemy wymienić opony z zimowych na letnie. Nie ma tutaj żadnych obaw, że policjanci będą komuś dawać mandat za sam fakt tego, że pojechał wymienić opony. Absolutnie nie. Natomiast trzeba pamiętać o wszystkich tych zasadach bezpieczeństwa, które nas obowiązują. Taka sama sytuacja jest z badaniami technicznymi. Jeżeli trzeba wykonać badania techniczne, jedziemy te badania wykonać, ponieważ mamy taki obowiązek, nie możemy jeździć pojazdem, który jest bez aktualnych badań technicznych. Tak samo zachowujemy zasady bezpieczeństwa, maseczki, rękawiczki, odległość od innych osób. Natomiast zwolnione z tych badań są osoby, które są chore, są w kwarantannie, no są po prostu zakażone, tak, i muszą być odizolowane. Te osoby mogą wykonać badania dopiero po ustaniu przyczyny tej zwłoki, tak, czyli dopiero po tym, kiedy się skończy kwarantanna lub po tym, kiedy wyzdrowieją, mogą wykonać takie badania. Tutaj też nie będzie żadnego problemu.
Pan Jan z Zielonej Góry, który zdecydował się właśnie na wymianę opon, mówi, że przez pewien czas odwlekał to w obawie o swoje bezpieczeństwo.
Było odwlekane, a było. Był jednak ten okres taki tej, powiedzmy, kadencji, której nie wolno było się poruszać. Do tego okresu czekałem, kiedy już tak troszeczkę się to zluźniło i no, a okres przychodzi letni. No niestety te opony trzeba było zmienić na opony letnie z zimowych. Przeciągnął się około się półtora miesiąca, przeciągnął to wszystko. Trzeba trochę bezpieczeństwa zachować. No, staram się bynajmniej jakoś tak, że jeżeli się gdzieś tam przemieszczam dalsze w innych miejscach skupienia, to tam się to maseczkę zakłada.
Przypomnijmy, że warsztaty wulkanizacyjne są otwarte.
Piątek, 24 kwietnia 2020 roku. Około 300 osób stanęło dziś przed mostem granicznym w Kubinie, domagając się ułatwień w przekraczaniu granicy przez osoby, które mają powiązania z życiem po stronie niemieckiej. Te kontakty to najczęściej praca świadczona przez Polaków w niemieckich firmach. Bywa jednak, że to Polacy mają firmy w Niemczech i tam dają pracę. Przez obecne przepisy codzienne pokonywanie granicy jest niemożliwe. Problem mają także polscy uczniowie. Zebrani przeszli od mostu granicznego na Wyspę Teatralną, gdzie jest piesze przejście graniczne. Rozwój wypadków obserwowali policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. Warto dodać, że kilkadziesiąt osób zgromadziło się również po niemieckiej stronie mostu.
Sąsiedzi nasi niemieccy przeprowadzają od wczoraj matury. Rodzice się pożegnali z dziećmi na moście, dzieci poszły tam. Rząd niemiecki zapewnił dzieciom, naszym polskim, internaty, akademiki, wyżywienie, żeby tylko dzieci nasze polskie mogły zdać maturę. A rodzice zostali po polskiej stronie. Dzieci nasze polskie poszły na 2 miesiące w tak ciężkim okresie matury, pandemia, zostały bez rodziców, zostali rozdzieleni.
W związku z tym, że nie mogę przejść do pracy, a prowadzę działalność po drugiej stronie, tam mam zarejestrowaną działalność, tam płacę podatki, ale żeby zarobić pieniądze, muszę przejść przez granicę. Do chyba 12 kwietnia jeszcze przepuszczali mnie bez problemu. Pokazywałem dokument rejestracji działalności gospodarczej i przechodziłem z powrotem. Nie obowiązywała mnie kwarantanna. W tej chwili nie mogę przejść.
Wiadomości ma dla nas Agnieszka Dyderska.
381 zakażeń i 40 zgonów. To bilans wczorajszego dnia epidemii koronawirusa w Polsce.
Łącznie jak pracuje radio w izolacji? Informujemy Państwa bardzo intensywnie o walce z pandemią choroby, która opanowała cały świat. Jako radio regionalne skupiamy się przede wszystkim na tym, jak funkcjonują placówki służby zdrowia w naszym regionie, jak działają urzędy, zakłady pracy, komunikacja, jakie są ograniczenia w codziennym życiu. Ale nigdy nie pokazywaliśmy, jak działa w tych nietypowych dla wszystkich czasach Radio Zachód.
Karolina Kamińska, wydawca w Newsroomie. No jest inaczej.
Tak, bez wątpienia jest inaczej. Zerknijmy tylko na nasze drzwi tutaj chociażby w Newsroomie. Jest... O, proszę, no właśnie, to są takie efekty dodatkowe, dźwiękowe w naszej redakcji. Na drzwiach mamy napis nieupoważniony wstęp wzbroniony, bo maksymalnie mogą przebywać tutaj dwie osoby. No i nasza praca także się zmieniła, bo wcześniej preferowaliśmy przede wszystkim wywiady twarzą w twarz, jeździliśmy w teren, a dziś ograniczamy się bardzo często do rozmów telefonicznych. Czasami też prosimy na przykład zaprzyjaźnionych rzeczników, by sami nagrali siebie na telefonie i wysłali nam tą MP3. Kiedy wybuchła pandemia i był wprowadzony zakaz przemieszczania się, no to rzeczywiście mieliśmy pełne ręce roboty i każdy z nas, kto tutaj siedział w newsroomie, potrzebowałby przynajmniej jeszcze 10 par rąk, żeby jednocześnie odbierać telefon, pisać informacje, wrzucać ją na stronę, przygotować serwis, ale myślę, że teraz już troszeczkę okrzepliśmy w tej takiej naszej codzienności koronawirusowej.
Tomek Ostrowski, czyli dział techniki Radia Zachód. Tu też zaszły zmiany w związku z tym, że walczymy z pandemią?
Tak, zaszły bardzo duże zmiany w naszym trudnym okresie, ponieważ radio akurat jest w trakcie unowocześnienia swoich studiów radiowych, przebiegają remonty, działamy ze studia rezerwowego, ale wszystko, jak słychać na antenie, działa sprawnie.
Rzadziej was można spotkać chociażby.
Tak, dosięgnęła nas tak zwana praca zdalna. Jest nas 5 osób w dziale, które ściśle ze sobą współpracują na co dzień. Kontynuacja naszych takich długoterminowych prac jest troszeczkę zachwiana, ponieważ no, trudno sobie wszystko zdalnie przekazać. Natomiast staramy się nasze obowiązki wykonywać tak, żeby program na antenie działał nieprzerwanie i żeby dla słuchacza nie było odczuwalnego pogorszenia jakości sygnału.
Uzbrajacie też dziennikarzy odpowiednio, żeby oni zachowywali wszystkie przepisy, myślę o odpowiednich wysięgnikach, odpowiednich mikrofonach na kablu, aby ta odległość była zachowana.
Tak, to wszystko, o czym powiedziałeś. Dodatkowo jeszcze powstało dużo takich problemów, z którymi na co dzień nie mieliśmy do czynienia. Na przykład realizacja programów, które nie są bezpośrednio na antenie, typu dżingle, zajawki, no, normalna produkcja radiowa. Żeby to nadal istniało na antenie, kolegom z działu informatyki bardzo dziękujemy, ale dzięki nim właśnie jest możliwa realizacja takich rzeczy, na przykład z prywatnego mieszkania, taka 100% praca zdalna, realizacja programów w postprodukcji.
Marek Stary Brat, czyli poranek. Co jest innego w poranku teraz w związku z tym, że mamy epidemię?
No przede wszystkim staramy się, żeby nie było smutno, bo rano trzeba dawać ludziom pozytywną energię, natomiast teraz mamy poranny program, który rano wstaje z Radiem Zachód w wydaniu jednoosobowym. To znaczy, że koło mnie nie ma ani Jacka Grodzkiego, ani Tomka Oszmiańskiego. W związku z czym czekamy na ten moment, kiedy znowu będziemy mogli prowadzić poranny program w parach, a póki co przed każdym wejściem dezynfekujemy dłonie, mikrofony oraz słuchawki.
Nie ma też gości.
Gości nie ma, poza tym u nas gości nigdy nie było. Są tylko goście poranni po godzinie 8 w paśmie publicystycznym w Polskim Radiu Zachód, które polecam.
Ale oni są telefonicznie, kiedyś bywali osobiście.
A tak, polecam swój program autorski Kto to taki zdolny w niedzielę po godzinie 18. Rzeczywiście tam są bardzo ciekawi lubuszanie, którzy zarażają optymizmem, energią. Rozmawiamy przez telefon, ale mam nadzieję, że jak najszybciej uda się to wszystko opanować i wrócimy do starego zapraszania gości do studia Radia Zachód.
Nasz realizator Andrzej Pijanowski, teoretycznie wszystko wygląda u ciebie tak samo?
No jest inaczej, nie ma gości. Goście są najczęściej telefoniczni. Wielu redaktorów pracuje z domu, czytają z domu prasę, nawet robią rozmowy antenowe też z domu.
A tak zupełnie teoretycznie da się zrealizować program z domu? Mógłbyś pracować z domu?
No ja chyba raczej nie, ponieważ mam konsoletę i mam te wszystkie przyciski, wajchy, które muszę obsługiwać rękoma, ale ci co mówią, czyli redaktorzy, oczywiście tak, dostają takie urządzenia, które sobie instalują w domu. Mogą to robić z domu, zdalnie.
A nadejdzie taki czas, że realizator też sobie będzie siedział w domu, dostanie konsoletę i będzie mógł realizować?
Nie mogę się doczekać.
No, jeszcze się tylko zdezynfekujemy. I gotowe.
Był to reportaż Cezarego Galka, przygotowany na podstawie materiałów reporterskich dziennikarzy Radia Zachód. Karoliny Kamińskiej, Elżbiety Kobelak, Zofii Popieleckiej, Anny Przybylak, Sylwii Misiak, Renaty Wcisło, Artura Steciąga, Sławomira Kordialika, Marka Turowskiego i Filipa Góreckiego. Muzyka i realizacja, autor, czytał Janusz Młyński. Radio Zachód, kwiecień 2020.